Nie, o Historii Boże, kłania się Państwu Wiesław. Proszę Państwa, kolejna, czwarta odsłona tego materiału, który wprawdzie jest poniżej wszelkiej krytyki, ale on pokazuje, jak wiele mamy do zrobienia sami z sobą. Sami z sobą. Bo mili Państwo, ten materiał nie prezentuję Państwu po to, żeby samemu móc się pastwić nad tym babskiem. Czyli nad tymi dwoma babami. Jedna pytająca, druga odpowiadająca. I nad interią. Tylko chcę, żebyście Państwo, używając głowy do myślenia, bo taki jest, taki powinien być podtytuł jeszcze kolejny, drugi podtytuł tego mojego kanału, czyli używaj głowy do myślenia. Więc używając głowy do myślenia, żebyście Państwo wynieśli z tego materiału dla siebie pewien pozytywne wartości. Pewne wartości dodane, żebyście dla siebie sobie przekazali, sobie zostawili. To znaczy te wartości to przede wszystkim przekonanie, że trzeba zjeść beczkę soli, myśląc, omawiając daną cywilizację, aby można było próbować choćby, jak ja, zrozumieć ją. Obcą oczywiście cywilizację. Ja już 13 rok, czy tam coś koło tego, próbuję rozumieć Chiny. I jak Państwo wiecie, kiepsko mi to, kiepścionio mi to idzie. A ja już tyle razy, tyle tych beczek soli zjadłem, że wydaje mi się, że mógłbym trochę więcej. Bo wiecie Państwo, istnieją dwie możliwości. Albo jestem tępy i kiepsko się uczę, co też jest możliwe, co jest bardzo prawdopodobne. Albo druga możliwość jest taka, że nauka o cywilizacjach, czy na właśnie może źle powiedziane, że myślenie o innej cywilizacji to jest naprawdę, to można się na tym skręcić kark, no. Jak tak kombinuje, jak koń pod górę i nic mu nie wychodzi. No, ale bywa tak, ale najczęściej właśnie tak jest. Najczęściej tak jest i niech to będzie wartość dodana z tej bzdury, jaką Państwu prezentuję. I teraz cytuję pytanie. Jacy są według Ciebie Japończycy? Zazwyczaj opisuje się ich w samych superlatywach. Są uczynni, mili, uprzejmi i szanują siebie nawzajem. Według mnie to bzdura. Oczywiście, jak w każdym kraju, zdarzają się ludzie, którzy chętnie pomogą w potrzebie oraz tacy, którzy przyjdą obok Ciebie omajętnie. Wspomniałem już o klientach, którzy nie dziękują za pomoc, ale dam Ci też inny przykład. Kilka razy zdarzyło mi się zemdleć w pociągu. No, ciekawe. Gdy się ocknęłam, jedyne co widziałam, to wpatrzone we mnie z zainteresowaniem oczy. W przepełnionym po brzegi pociągu znalazł się tylko jeden człowiek, który pomógł mi wstać i kupił mi wodę mineralną. Inni Japończycy byli zupełnie odcięci od otoczenia. Nawet tocząca się po pociągu pusta puszka po napoju nie robi na nikim wrażenia. Tutaj obowiązuje zasada, każdy ma swoją maskę, której nie chce ściągnąć. No oczywiście ja tutaj mógłbym znowu zacząć się omawiać to wszystko, ale nie, tego nie będę robił. Ja w końcu chcę skończyć ten materiał. Cytuję kolejne pytanie. Przecież Japonia to najczystszy kraj na świecie. Odpowiedź. To kolejny stereotyp przekazywany namiętnie przez wielbicieli Japonii, w przeszłości także przeze mnie. Gdy zamieszkałem w Tokio, zacząłem dostrzegać ciemną stronę japońskich miast. Sterty śmieci leżące przy restauracjach, puste butelki, papierki, plastikowe torebki, przebiegające pod nogami szczury. Głównym problemem jest brak koszy na śmieci. Osoby, którym nie w smaku, noszenie ze sobą własnych odpadów, wyrzucają je na chodnik. Są też miejsca, gdzie ulice lśnią czystością, ale wydaje mi się, że ludzie pomijają problem śmiecenia i brudu, skupiając się na pięknie popularnych miejsc. No tak. Tak. Nie będę komentował. Nie, to, bo to za dużo tak dobrego. Czym jeszcze, pytanie, czym jeszcze zaskoczyliście Japończycy? Specyficznymi kontaktami damsko-męskimi. Późno dotarłam do tej warstwy społeczeństwa, jaką są perwersyjni Japończycy. Po raz pierwszy zetknąłem się z nią, gdy jechałam pociągiem do pracy. Naprzeciwko siedziała kobieta ubrana w czarny golf z wyciętą łezką w okolicach obojczyka. Obok siedział starszy mężczyzna. Przez całą drogę nie mógł oderwać wzroku od tego niewielkiego skrawka ciała. Nie minęło wiele czasu i sama zostałam ofiarą obsesyjnych męskich spojrzeń. Obsesyjnych męskich spojrzeń. To oznacza, znaczy ta kobieta ma, coraz, znaczy widać to z tego wywiadu, ona ma za sobą gigantyczny problem. Całe szczęście, że już nie mieszka w Polsce. I obsesyjnych męskich spojrzeń. I cytuję dalej. Wybierając się do centrum Tokio w upalny dzień, postanowiłem ubrać bluzkę na ramionczkach z niewielkim dekoltem w serek. Nagle poczułem na sobie wzrok starszego mężczyzny. Tu muszę przerwać. Proszę Państwa, ja jestem starszym mężczyzną i czasami lubię się popatrzeć na ładną kobietę. To oczywiście. Proszę mi odpowiedzieć, czy to kobiety musiałyby odpowiedzieć na to pytanie. Czy jakakolwiek kobieta jest w stanie poczuć wzrok? Czy można poczuć czyjś wzrok? Można zobaczyć, że ktoś na nas patrzy. Ale czy ktokolwiek jest w stanie poczuć wzrok, fizycznie poczuć wzrok? No, wydaje mi się, że to jest po prostu głupota. Ta baba ma jakiś problem seksualny, ale ja oczywiście nie mam zamiaru się przejmować jej problemami seksualnymi. Nagle poczułam w sensie wzrok starszego mężczyzny. Zupełnie nie przejmował się tym, że zauważyłam, jak przygląda się moim piersiom. Wiecie Państwo, co? Nie, ja jednak muszę coś powiedzieć. Kilka dni temu pojechałem do lekarza do Warszawy. Po raz pierwszy, nie wiem, od roku, a to od dwóch lat. Po raz pierwszy od dwóch lat wybrałem się do Warszawy. Nie znoszę tego miejsca, więc nie dziwię. No i jechałem autobusem, co też nic nadzwyczajnego. No. Przede mną, znaczy vis-a-vis mnie siedziała jakaś kobieta. Starsza kobieta, znaczy starsza. Nie wiem, może trochę młodsza ode mnie, ale już nie pierwszej młodości. Miała ładne piersi. No w każdym razie dużo. I ja się obsesyjnie patrzyłem na te piersi. To znaczy, jako że te piersi były na wysokości mojego wzroku, więc mogłem się patrzeć w różne miejsca, ale te piersi jakby, znaczy ona z tymi piersiami naprzeciwko, ona sobie siedziała, te piersi spokojnie sobie były na swoim miejscu, nakryte. I tak żeśmy jechali przez 50 minut. I proszę Państwa, i ona nic nie poczuła. I ona nawet nie zwróciła na mnie uwagi. No widzicie Państwo, cholera jasna. A ja obsesyjnie, ponoć, być może, no, w każdym razie według tej baby, obsesyjnie patrzyłem się na te piersi. No, myślę, że tak z 50% czasu, kiedy patrzyłem się w różne inne miejsca, to naprzeciwko mnie były te piersi. No i co? A Jezus Maria, jakaś zwichrowana osobowość tej baby. No i teraz tak. Chciałam, że jak przyglądał się moim piersiom. Chciałam zareagować, ale mnie sparaliżowało. No. Tak. W końcu to był pierwszy taki przypadek w moim życiu. O cholera jasna. To ona musi być niesamowicie atrakcyjna. Ja pierwszy raz widziałam, że ktoś się przygląda jej piersiom. To jej piersi muszą być niezwykle, niezwykle atrakcyjne. Nie sądzicie, panowie? Państwo? Przy najbliższej stacji wybiegłam z pociągu przerażona. Przerażona! Przerażona. Była przerażona tym, że jakiś facet patrzył się na jej piersi. A ta moja sąsiadka w tym autobusie warszawskim nawet nie zwróciła kurczę bledy na mnie uwagi. Nawet się jej nie chciał. No, wiecie Państwo dlaczego? bo to była normalna polska kobieta. Po prostu. A co jej to było? Nawet ja przypuszczam, że ona nie zwróciła uwagi na to, że ja się na nią patrzę. Bo to piersi, no powiedzmy sobie, wystające, ale patrzyłem się na twarz, na szyję, na ręce, na piersi, tak. A ona się w ogóle nic. A ta wybiegła przerażona na pierwszej stacji. Matka Boska. Tamten incydent nie był ostatnim. Za każdym razem, kiedy odsłonię choć trochę ciała, wgapia się we mnie mnóstwo par męskich oczu. Dopiero w tym roku znalazłem odwagę, by zwrócić uwagę kolejnemu dewiantowi, który bezwstydnie patrzył na mnie, jedząc jednocześnie posiłek z żoną i dziećmi w restauracji. Udało mi się go speszyć, wskazując na niego ręką i komentując głośno całą sytuację. No, tak, a tutaj widać te jej piersi. No, Matko Boska Święta. A, znaczy, tak. Ja naprawdę, to jest coś tak poniżej takiego, tak niskie, to jest tak na takim niskim poziomie, że ja już nie wiem, co ja mam z tym fantem robić. Ale to jest baba, która siedzi w Japonii i opowiada, jeśli ktoś no, z jej ilorazem inteligencji czyta to, no to przecież przerażenie tą osobę jakąś młodą, załóżmy, może ogarnąć. Dobra, jedziemy dalej. Cytuję pytanie. Niewiele mówi się w polskich mediach o trwającej w Japonii pandemii. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Odpowiedź. Gdy pandemia rozpoczęła się na dobre w Polsce, w Japonii było spokojnie. Wydawało mi się, że jestem bezpieczna, z dala od chorób, siejących strach na całym świecie. Koronawirus dotarł w końcu do Japonii, a ja zacząłem bać się o swoje życie. No tak. Ona się zaczęła bać o swoje życie. Mieszkańcy wpadli w panikę, robili zapasy, w sklepach zabrakło papieru toaletowego, makaronu, ryżu czy ramenu w kubeczkach. No, widzicie Państwo. Znaczy, jakim my jesteśmy normalnym społeczeństwem? Chciałem zwrócić uwagę na to, jakim my jesteśmy normalnym społeczeństwem. My w miarę racjonalnie zachowaliśmy się w pierwszym lockdownie, prawda? Nie zauważyłem, żeby ludzie rzucili się na zakupy, żeby nie było jakichś tych. Pokazywali ze świata puste półki, ale w Polsce niczego takiego nie było. Czyli my jesteśmy normalni. No właśnie. Rząd oparł, cytuję dalej, rząd oparł działania na tak zwanym Jisuku Yusei, czyli zamiast prawnych zobowiązań narzuconych na obywateli, po prostu prosili ich o pozostawanie w domach. Wprowadzanie lockdownu to dla japońskich polityków naruszenie podstawowych praw człowieka. Japończycy za nic mieli prośby, wychodzili z domów, jakby pandemii nie było. Nie przeszkadzały im w tym głośne kilkakrotnie stany wyjątkowe. Kawiarnie, sklepy, restauracje, parki, bary wciąż są odwiedzane tłumnie przez ludzi. Z tego, co obserwowałem, bary karaoke zostały zamknięte na czas stanu wyjątkowego. I tutaj też trzeba by było odnieść się do tego, że rząd zamiast prawnych zobowiązań narzuconych na obywateli po prostu poprosił o pozostanie w domu. Bo taka jest kultura japońska. A dawniej, myślę, że jeszcze ze 30-40 lat temu, to po prostu to wszystko poskutkowałoby. Znaczy prośby rządu japońskiego by poskutkowały. Natomiast w tej chwili ci młodzi Japończycy, znaczy ci Japończycy, którzy wyrośli w tych ostatnich 30 latach, to już nie są właściwie Japończycy, to są tacy zbarbaryzowani Japończycy. O, zbarbaryzowani Japończycy, tak, zbarbaryzowani. I teraz cytuję znowu kolejne pytanie. Na szczęście wszyscy karnie noszą maseczki. To prawda, maseczki nosi się tu często, w zależności od stanu zdrowia czy indywidualnych preferencji. Sugestie ze strony rządu o codziennym zasłanianiu ust i nosa nie zostały ciepło odebrane przez Japończyków. Wciąż zdarza się, że widują kogoś bez maseczki w sklepie. Podobny problem jest ze szczepieniem. Teoretycznie proces rozpoczął się w lutym od służby zdrowia i starszych osób, ale zanim podano tym grupom dwie dawki, pojawiły się informacje o dostępności szczepień dla młodszych osób. Dlatego zapasy szczepionek nie są uzupełniane, brakuje informacji o ich dostępności, składzie, ewentualnych powikłaniach. Japończycy obawiają się szczepień, ponieważ nigdy nie mieli wcześniej do czynienia ze szczepionkami domięśniowymi. Jeśli ktoś pozwala sobie tutaj wbić igłę w ciało, to tylko w formie zastrzyku podskórnego. Przepraszam, jeszcze. To moje płuca. Cytuję kolejne pytanie. Skoro brakuje rzetelnych informacji na temat szczepień przeciwko koronawirusowi, to jakie opinie krążą na ten temat wśród społeczeństwa? Ludzie obawiają się skutków szczepień, powtarzają sobie przeróżne pseudoteorie o nieodwracalnych zmianach skórnych, paraliżu czy śmierci poszczepiennej. W japońskich mediach przekazywane są tylko zdawkowe informacje anglojęzyczne. Tytuły nie stanowią źródła wiedzy, więc Japończycy nie mają zaufania do szczepionek. Efekt jest taki, że od lutego do dzisiejszego zaszczepiono w pełni dopiero 20% populacji. Mimo tego, że cytuję dane, chociaż nie jestem do końca tylko pewny, czy nie powinienem przerwać tego. No tak, to już oczywiście. A, proszę Państwa, ja do tej ostatniej sprawy koronawirusa jeszcze się odniosę. Dziękuję, kłaniam się i proszę ze mną zostać.